Dzisiaj po przerwie dwutygodniowej, przerwie związanej z feriami, wracamy do czytania i rozważania listu apostoła Pawła do Galacjan. Jesteśmy w czwartym rozdziale tego listu. Dzisiejszy fragment to fragment od 20 wersetu czwartego rozdziału do końca tego rozdziału, czyli 31 wiersza. List do Galacjan, czwarty rozdział od 20 do 31 wersetu. Przeczytam. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi, w rozterce. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ogny ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Nie ukrywam, że przypadł mi w udziale trudny fragment. I czytając, zastanawiając się, różne myśli w mojej głowie się pojawiały, ale chciałbym dzisiaj razem z wami, mam nadzieję, chociaż forma naszego nabożeństwa środowego nie pozwoli mi na to, chociaż mogę takie zasady może trochę złamać, żeby was pytać o to, co myślicie na temat tych fragmentów Słowa Bożego. Zazwyczaj spotkania, które prowadzę w ramach grup domowych, mają taką formułę wspólnego dzielenia się. I jestem, nie ukrywam, bardzo ciekaw tego, jak wy, kochani, też rozumiecie te słowa, które są zapisane w tym właśnie fragmencie w liście do Galacjan. Ale myślę, że będzie sposobność i może w rozmowach indywidualnych, żeby o wasze zrozumienie też zapytać. Jeśli dobrze pamiętam, Piotr, kończąc rozważanie fragmentu poprzedzającego dzisiejszy fragment, kończył na 19 wersecie, który mówi: dzieci moje, znów w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Mówił też, wyrażając emocje apostoła Pawła, związane z wielką troską o ten Kościół, o tych wierzących ludzi w Galacji. I tutaj w tym dzisiejszym naszym fragmencie ja widzę od początku tego fragmentu głęboką troskę apostoła Pawła. Troskę o to, co dzieje się z jego dziećmi. Ten poprzedzający fragment zawiera tą prawdę. Apostoł Paweł nazywał Kościół w Galacji, tych wierzących tam, swoimi dziećmi, bo zaiste byli oni jego dziećmi duchowymi. I tutaj mówi o powtórnym porodzie, że znów i to w boleściach was rodzę. Apostoł Paweł tutaj mówi, że chciałbym już teraz być u was i odmienić mój głos. Porównywałem też te słowa z innymi przekładami i też dostrzegam tą głęboką troskę i to, jak bardzo Paweł był zaniepokojony z miłości, z troski, z pragnienia jak największego dobra dla tych swoich dzieci, co jest naturalne. Każdy rodzic chce dla swoich dzieci jak najlepiej, no nieprawdaż? Prawda. I apostoł Paweł tutaj, jak patrzyłem na inne przykłady, zaczyna tak, ten werset 20, o jak bardzo chciałbym być teraz z wami. Też no, w innych przykładach jeszcze bardziej w słowach jest oddana ta głęboka troska i to pragnienie, aby być z nimi. Apostoł Paweł był świadom, że nie dzieje się dobrze wśród wierzących w Galacji i dlatego jego pragnienie bycia z nimi w tym trudnym czasie, w czasie, kiedy dzieje się nie tak, no to każdy chciałby być z tymi, którzy są mu bliscy i w osobisty sposób jakiejś zachęty, wsparcia udzielać, pomocy, rozmowy. Ta bliskość, ta obecność jest wyrazem miłości i troski i pragnienia bycia z kimś, o kim wiemy, że nie dzieje się zbyt dobrze w jego życiu. To oczywiste, prawda? Tutaj nie ma co za dużo tutaj wymyślać. Tylko to, że głęboka troska i pragnienie bycia w tym czasie trudnym wśród swoich dzieci w tych słowach apostoła Pawła jest tak akcentowana. I tutaj apostoł Paweł też jeszcze wyraża to, że chciałby być teraz z wami i odmienić mój głos. Apostoł Paweł i też to Piotr 2-3 tygodnie temu podkreślał, będąc silnie związany z tymi wierzącymi w Galacji, no był poruszony tą sytuacją i dawał upust też w tym, co mówił, w tym wielkiej swojej trosce, swoim emocjom. I to się wyrażało w jego głosie, w tonie jego głosu. Tutaj w 3 rozdziale, w 1 wersecie jest bardzo zdecydowane słowa i takie no naprawdę mocne, kierowane pod adresem Galacjan. W tym przekładzie w Biblii Warszawskiej jest o nierozumni Galacjanie, o głupi Galacjanie. No to bardzo zdecydowane wyrażenie swojej dezaprobaty i niezadowolenia i to jest ton głosu bardzo wysoki, mogę tak powiedzieć, w tym znaczeniu emocjonalnym. Dlatego apostoł Paweł tutaj mówi, że chciałbym być z wami i odmienić mój głos. I apostoł Paweł nie mówi o tym, że chciałby zmienić swoje zdanie, zmienić głos z przeciwu na głos za albo na głos wstrzymujący się, jak można by w tym wymiarze trochę może poselskim mówić głosowań różnego rodzaju. Ale apostoł Paweł chciałby zmienić, jak też tutaj w przekładach innych jest, chciałbym zmienić ton mojej wypowiedzi. Ta głęboka troska o stan duchowy jego dzieci, ta gotowość i pragnienie zostawienia może wszystkiego i bycia z nimi i nawet zmiany tonu głosu, aby także w tym tonie głosu, pełnym troski, pełnym życzliwości, pełnym takiego jeszcze ciągłego, wyrozumiałego tłumaczenia. Bo ja czytając tutaj te słowa i cały ten list, jestem pod wrażeniem tego, jak cierpliwy i wyrozumiały jest apostoł Paweł, że ciągle to samo mówi, tłumaczy, klepie, ile można. Ale też ten ton jego głosu, no wierzę, że to też jest bardzo ważna kwestia. Ja miałem takie skojarzenia, to chyba każda żona wie, że ton głosu męża jest ważny. Ja przynajmniej wiem, dla mojej żony jest to istotne, jakim tonem ja pewne rzeczy mówię. Ale to też jest związane z tą bliskością, z tą zażyłością i z tą wielką troską i miłością. Ja to podkreślam, bo mnie to tutaj w tym liście i też w tym rozdziale 4 to tak no, zastanawia, jaką wielką cierpliwość, jaką wyrozumiałość i jaką miłość miał apostoł Paweł do swoich dzieci, które znów w bólach rodzi po raz kolejny dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w nich. Miłość i troska. Podkreślam to, bo wierzę, że to niezwykle ważne. To także pokazuje, na jakiej podstawie ma być budowana relacja w tym duchowym wymiarze, też i w Kościele, pomiędzy tym, który jest ojcem duchowym, a tymi, którzy są dziećmi duchowymi. Ta relacja w Kościele, wierzę, i Pan Jezus o tym mówił, i po tym mają nas poznać ludzie, że Jego uczniami jesteśmy, to relacja zbudowana na głębokiej miłości, na prawdziwej miłości. I tutaj także w tych słowach apostoła Pawła ja dostrzegam te elementy tej głębokiej miłości. I Paweł tutaj też wyraża to, że no chce być, chciałby być razem z nimi. Tutaj w tym przekładzie też interlinearnym, grecko-polskim, jest to tak oddane: chciałbym zaś być obecny przy was. To bycie przy was to także kolejny pewien zabieg, czy pewne ułożenie słów w zdaniu, które podkreśla to pragnienie bycia blisko. To także ta miłość i to ta troska o swoje dzieci. Ale także apostoł Paweł tutaj dalej mówi w wyrażaniu tej miłości, tego pragnienia, po raz kolejny tłumaczenia, wyjaśniania, mówienia. Także mówi o tym, że jest zakłopotany i że jest w niepewności co do was. Tutaj w tym naszym, moim przykładzie warszawskim, który czytam, Paweł mówi, gdy chodzi o was w rozterce. I to także wyraża jego głębokie zaniepokojenie. I także w tym widzę, że problem, który dotyczył Kościoła w Galacji, nie jest błahym problemem. To nie jest jakaś, wiecie, kwestia, no teraz boję się użyć jakiegoś przykładu ze współczesności, no ale czy nabożeństwo będzie o 10 czy o 10.30? Czy ma trwać 2 godziny czy 2,5? To nie jest problem w Kościele wtedy, tam w Galacji, tego kalibru, że tak powiem, tej wagi. Rzecz dotyczy czegoś niezwykle istotnego, bo troska apostoła Pawła, bo bycie w rozterce, bo to zaniepokojenie mówi też nie tylko o jego stanie serca i o miłości, którą miał do Kościoła w Galacji, ale mówi o powadze sytuacji. Mówi o jak wielkim niebezpieczeństwie, w którym znalazł się Kościół w Galacji. Wiecie, oni byli na rozdrożu. Albo pójdą w tą stronę, albo pójdą w tą stronę. A jak będziemy za chwilę o tym mówić, pójście w jedną stronę to pozbawienie się dziedzictwa. To po prostu koniec. W duchowym wymiarze dziedziczenia obietnic, które są w Jezusie Chrystusie. To wyparcie się, to zlekceważenie prawdziwej Ewangelii, jedynej Ewangelii. To nie tylko wrażliwość apostoła Pawła, to nie tylko jego miłość, ale niezwykle wielka powaga tego stanu rzeczy i tej sytuacji, w której się znalazł Kościół w Galacji. I potem no, apostoł Paweł też tutaj mówi, porusza ten, że wiecie, można wypaść z łaski, że można lekceważąc tak wielkie zbawienie i pójście w niewłaściwym kierunku, no jakby przekreślić sobie udział w wieczności. Dlatego takie słowa, dlatego tyle emocji, dlatego tyle zaangażowania. Ja tak to odbieram, to co apostoł Paweł pisze. I dalej w 21 wersecie Paweł no, tutaj używa pewnej retoryki, pewnego sposobu argumentowania, który wierzę, że był bliski apostołowi Pawłowi. On tutaj no, mówi, powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Tutaj w przekładzie też tym, że w przekładzie interlinearnym, że chcecie w zakonie, a nie słyszycie o zakonie, czy co zakon mówi. I tutaj też w tych słowach apostoł Paweł używa i dalej w tym swoim wywodzie używa takiej retoryki i takich argumentacji rabinicznej. Apostoł Paweł, wiemy, że był wychowany u stóp Gamaliela. To był niezwykły autorytet w świecie Żydów, w świecie rabinów. I apostoł Paweł od wczesnych lat bardzo głęboko był zaangażowany w świat rabiniczny, w świat faryzeuszy. Sam o sobie mówi, że jest faryzeuszem z faryzeuszy. To już bardziej faryzejskim faryzeuszem być nie można. Jeszcze wychowany u stóp Gamaliela, to szczególny autorytet w tamtych czasach. I myślę, że był uczony tego sposobu argumentowania, przekonywania, a tym bardziej, wiecie, mówi do ludzi, którzy musieli być pod wrażeniem nauczycieli judaizujących, musieli dać się przekonać argumentami właśnie takimi żydowskimi, skoro tutaj apostoł Paweł mówi, powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem. Skąd oni chcieli być pod zakonem? Ano musieli pewno wcześniej być pod wrażeniem, może dali się zafascynować i przekonać argumentom tym, którzy stawiali, ci, którzy, dla których zakon i życie pod zakonem jest największą, najwyższą wartością. Więc z pewnością ci judaizujący potrafili w przekonujący sposób przedstawić kwestię życia według prawa mojżeszowego i byli tak na tyle błyskotliwi, że przekonali tych wierzących w Galacji, którzy najpierw poszli za Ewangelią, a potem dali się przekonać i nie tak dali się przekonać na siłę, ale że sami zapragnęli, chcieli być pod zakonem. Nikt, przypuszczam, ich nie związał, nie siadł im na głowie i nie przykładając brzytwy do gardła zmusił, teraz musicie być pod zakonem. Nie, sami zechcieli. A w jaki sposób? Wierzę, że musieli zostać przekonani i wierzę, że apostoł Paweł, używając takiej retoryki, jest świadom tego, że właśnie ci, którzy idą za nauczycielami judaizującymi i Żydzi, byli przyzwyczajeni do tego od lat i dawali posłuch takiej formie nauczania, takiej właśnie rabinicznej. I wierzę, że apostoł Paweł tutaj dalej używając tego przykładu, stosuje taką metodę przekonywania, taką metodę, którą używali też rabini. No i mamy tutaj od 22 wersetu właśnie ten sposób argumentowania, przekonywania, trochę może taki przewrotny, trochę ciekawy, ale wierzę, że niezwykle wymowny. Czy nie słyszycie, co zakon mówi? Biblia Gdańska mówi, nie słuchajcież zakonu? Czy w przekładzie tego Nowego Przymierza, czy nie dociera do was to, co prawo mówi? W innym przykładzie współczesnym jeszcze tak to jest to pytanie postawione. Czy w ogóle rozumiecie to prawo, pod którym chcecie być? Które stało się teraz waszym fundamentem, jeżeli chodzi o kwestie waszego życia, waszej duchowości, waszej pobożności. Czy w ogóle to rozumiecie? I tu mamy tą przenośnię o dwóch przymierzach. Jest mowa o dwóch synach. Apostoł Paweł mówi o zakonie, o prawie, o Torze i używa przykładu z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nawet w tym przykładzie warszawskim mamy odnośniki do 16 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, do 21 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Czy pierwsza Księga Mojżeszowa, czy Księga Rodzaju to zakon, to prawo? No tak, bo cały pięcioksiąg, pierwszych pięć ksiąg Biblii, Słowa Bożego, to właśnie zakon. I nawet Księga Rodzaju, Księga Genezis to część zakonu i też uznana przez przez Żydów. No i przykład Abrahama, który miał dwóch synów. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. O kim mowa? Powiecie mi teraz? Tak, jest Hagar i Ismael i jest Izaak i Sara. Tak, oczywiście, znamy tą historię. Właśnie. Najpierw Sara, potem Izaak. W tej kolejności. Nie byłoby Izaaka, gdyby nie było Sary. Tak, to prawda. Moglibyśmy te fragmenty przeczytać. Ja je też czytałem i są dla mnie też w tym kontekście w pewnych kwestiach odkrywcze. Jakie? Apostoł Paweł tutaj mówi, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. I dla mnie też było ciekawe to, że w tym 16 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, policzyłem to, tam jest tych wersetów nie aż tak bardzo dużo, sześciokrotnie jest podkreślone to, że Hagar była niewolnicą. I nawet ciekawe jest to, że kiedy ona uciekła od swojej pani, znamy tą historię, myślę, że nie muszę ich w szczegółach opowiadać, no bo kiedy Sara zdecydowała, że odda za żonę swoją niewolnicę Hagar, swojemu mężowi Abramowi wtedy jeszcze, i kiedy ona zaszła w ciążę, to zaczęła pogardzać swoją panią. I kiedy Sara chciała ją ukarać za to, to ona uciekła. I była na pustyni i tam ją spotkał anioł pański. A anioł pański jak się zwraca do Hagar? Mówi, niewolnico Hagar. Dla mnie też jest w tym kontekście ciekawe i odkrywcze to, że Hagar była niewolnicą, nie jest tylko podkreślane przez Sarę, nie jest podkreślane przez Abrahama, ale anioł pański podkreśla również to, że Hagar była niewolnicą. I w tym kontekście to chyba w szczególny sposób ma trochę inny wymiar nawet, tak? Ona była niewolnicą. To w 16 rozdziale i w 8 wersecie jest to podkreślone w pierwszej Mojżeszowej, że anioł pański tak się zwrócił do Hagar, niewolnico Hagar. I potem mówi, wróć do swojej pani i też jakby to, ta jej zależność, to bycie niewolnicą w tym, co anioł pański jej przykazał, jest również akcentowane. Aby była jej posłuszna, aby była jej poddana, no będąc niewolnicą, trudno mówić, żeby nie była posłuszna i poddana, bo to było wpisane w jej tożsamość. I tutaj też apostoł Paweł, używając takiego argumentowania rabinicznego, również ten fakt podkreśla. Drugi z synów, o których tutaj apostoł Paweł pisze, to Izaak, Sary i o nim już w 17 też rozdziale o tej obietnicy, którą Abraham otrzymał, czytamy w 17 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Wierzę, że to także jest w tym kontekście, w słowach kierowanych do kościoła w Galacji, którzy zafascynowani i przekonani przez judaizujących nauczycieli, zapragnęli, chcieli być pod zakonem. To w tym kontekście wierzę, to dla nich ta retoryka, to przekonywanie ma szczególne znaczenie, bo ma na celu uratowanie tych ludzi, zmianę ich, może złe słowo, orientacji, ale kierunku, w którym zmierzają. Ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. I wierzę, że apostoł Paweł tutaj w taki sposób, ale też doskonale wierzę, że zrozumiany przez odbiorców, przez adresatów tego listu i dzisiaj też przez nas, rozumiemy, że według ciała, dlaczego? To była decyzja Sary, która widząc swoją niemoc w związku z swoją brakiem naturalnego urodzenia dzieci, zdecydowała, żeby Hagar oddać swojemu mężowi. To była logika ludzka, to były wysiłki ciała. I w naturalny sposób, bez żadnych nadprzyrodzonych sił, Hagar zaszła w ciążę i urodziła syna. Oczywiste, prawda? A ten, który był z wolnej na podstawie obietnicy. Tutaj w przypadku Sary i Izaaka żadne naturalne ludzkie siły i ludzkie planowania nie miały racji bytu. Przede wszystkim w związku z tym, że i Sara i Abraham byli w takim wieku, że nie dało się w naturalny sposób przyczynić do tego, żeby urodziło się dziecko. I no, moglibyśmy te fragmenty sobie przeczytać, to pierwszej Mojżeszowej w 17 rozdziale. Bóg bardzo wyraźnie o tym mówi, rozmawiając z Abrahamem, że urodzi się Izaak, że on będzie owocem obietnicy i przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. I kiedy nawet Bóg mówi, jak to będzie i że Sara będzie również matką wielu narodów, to w tym momencie Abraham już nie zdzierżył. I co czytamy? Że się roześmiał. To, no żeby nie być gołosłownym, to ja chciałbym to w pewnym określonym celu podkreślić. Za chwilę powiem dlaczego. 17 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od wersetu, tutaj od 15 przeczytam. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko i czy Sara, 90-letnia, może rodzić? Myślę, że te plany, które Bóg przedstawia Abrahamowi, zupełnie nie mieściły się w głowie i były tak nienaturalne, tak niemożliwe, tak nierealne, że Abraham się roześmiał. Sara, matka wielu narodów. Już to widzę. Tak sobie może myślał. Ale to podkreśla ten fakt, który chcę też tutaj zauważyć w liście do Galacjan, że tylko i wyłącznie tutaj jest działanie Boże. Tutaj nie ma żadnego ludzkiego, naturalnego wkładu. Bóg, dając obietnicę, chce całą chwałę dla siebie. Żadnego udziału, żadnego wkładu ludzkiego. Tutaj człowiek nie mógł nic zrobić. Tylko nadnaturalne działanie Boże, dla którego żadna rzecz nie jest niemożliwa. I potem od 19. Na to rzekł Bóg: nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela, wysłuchałem cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nadmiarę. Zrodzi on 12 książąt i uczynię z niego naród wielki. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Bóg to powiedział, wiecie, nawet tutaj jest pewien taki sprzeciw wobec tego, w którą stronę emocje, logika i naturalne rozumienie sprawy Abrahama zaczynało pójść. Bóg mówi: nie, przestań w ten sposób myśleć. Nie będzie tak. Nie pozwól, żeby twoja logika, twoje emocje i to, w jaki sposób postrzega rzeczywistość, prowadziły cię w tą stronę. Nie, tak nie będzie. Wierzę, że to w tym kontekście także jest znaczące, bo to zdecydowanie, które widzę w reakcji Boga na to, w którą stronę chciał iść Abraham, także jest tym zdecydowaniem i takim postawieniem bardzo zdecydowanie i radykalnie sprawy przez apostoła Pawła. Nie, tak nie może być. wasz sposób myślenia, za którym idziecie, chcecie być pod zakonem, nie może tak być. Wiecie, tak samo wierzę, że ta troska apostoła Pawła, ta jego miłość, którą wyraża w tych słowach odnośnie Galacjan, jest także takim odbiciem serca ojcowskiego, Bożego serca, które Bóg ma do swoich dzieci. Apostoł Paweł to w liście do Koryntian pisał, żeby być naśladowcami Jego, jak On jest naśladowcą Chrystusa. Wierzę także w tym pojmowaniu, jak ważny jest Kościół, jak ważni są ci, którzy duchowo stali się Jego dziećmi. Wierzę, że w tym jest odbicie serca Boga, ojcowskiego serca, Jego miłości i troski o to, żeby Jego dzieci nie szły w niewłaściwym kierunku. I ten radykalizm jest także, wierzę, owocem miłości Bożej. Jak Bóg powiedział też do Abrahama, nie idź w tą stronę, nie myśl w ten sposób, to apostoł Paweł również, idąc w tym Bożym kierunku, też jest radykalny, czy nawet używa bardzo mocnych słów wobec Galacjan, nawet o głupcy. Nie może tak być. W liście do Rzymian, tu sobie też jeszcze pozwolę przeczytać. Jeden fragment. Bo apostoł Paweł zaczyna, używając tej retoryki, iść w tą stronę. I to jest też, myślę, że znaczące i pewno było trudne do przełknięcia przez tych, którzy chcieli być pod zakonem i ulegli tej nauce judaizujących. To jest naprawdę ciekawe, że teraz będziemy dalej te fragmenty tak może analizować. Apostoł Paweł przyrównuje Żydów do Hagar, do niewolnicy. To na pewno nie było łatwe do przełknięcia przez Żydów. I w liście do Rzymian w 9 rozdziale, od 7 wersetu do 9, tak jest napisane, i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy, w oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. I tu apostoł Paweł już, używając tej retoryki, tych takich rabinicznych argumentów, no, idzie w tą stronę, że nie wszyscy, którzy są potomkami Abrahama, czy są urodzeni biologicznie jako potomkowie Abrahama, są narodem wybranym. I tutaj apostoł Paweł dalej mówi w 24 wersecie, a to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. I myślę, że tutaj ten argument, no, był bardzo trudny do przyjęcia. Wiecie, to jest w tym duchu, pamiętamy Ewangelię Jana 8 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwi uczniami moim będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A co oni mówią? Nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jak ty możesz nam sugerować, że my będziemy wyswobodzeni, znaczy teraz jesteśmy niewolnikami, nie jesteśmy wolni? Co oni w ogóle mówili? To prawda, że oni nigdy nie byli nikogo w niewoli? Wiecie, kiedy oni to mówią? Około 30 roku naszej ery. A co wtedy było? Okupacja rzymska. Od 63 roku przed naszą erą Rzymianie zajęli Jerozolimę i okupowali. I tak naprawdę dopiero przestali być kogokolwiek w niewoli w 1948 roku. A mówią, nigdy nie byliśmy. A w Egipcie to nie byli? A w Babilonii to nie byli? U Chaldejczyków, u króla Nebukadnesara? I oni się oburzyli. I tutaj apostoł Paweł może nie takiego samego argumentu używa, ale podobnego, sugerując, że ci, którzy są związani z teraźniejszym Jeruzalem, są w niewoli razem ze swoimi dziećmi. Wszyscy Żydzi, którzy podlegają temu prawu, temu zakonowi, apostoł Paweł mówi, że oni są w niewoli, że są jakby potomstwem Hagar, że są zrodzeni z niewolnicy. To bardzo trudne. Tutaj apostoł Paweł mówi o górze Synaj. No myślę, że to też, czytając Słowo Boże, rozumiemy. Ta góra Synaj, zwana górą Mojżesza, czy górą Bożą, czy górą Choreb. Czytamy o niej w drugiej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, kiedy Mojżesz spotkał się z Bogiem i rozmawiał. Bóg się objawił w tym płonącym krzewie. Gdzie to się działo? Niedaleko góry. Okej, to przeczytam, żeby tutaj nie było. Druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. I w pierwszym wersecie czytamy, gdy Mojżesz pasł trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodem poza pustynię i przyprowadził do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. To dzieje się przy niedaleko tej góry Bożej, góry Choreb czy góry Synaj. Czytamy też o tym i w Nowym Testamencie apostoł, co ja mówię, Szczepan, jeden z diakonów, zanim został ukamienowany, to miał bardzo szczególne kazanie i w tym kazaniu, które wygłaszał, również mówi o Mojżeszu, mówi o górze, to w siódmym rozdziale. Szczepan dwukrotnie używa nazwy góry i mówi o tym, siódmy rozdział Dzieje Apostolskie, w 30 wersecie, a kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj, anioł w płomieniu gorejącego krzaku. I potem jeszcze w wersecie 38, siódmego rozdziału Dzieje Apostolskich, on ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił, na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowo żywota, aby nam je przekazać. I ta góra Synaj to miejsce spotkania Boga z Mojżeszem. To na tej górze Mojżesz otrzymał 10 słów, czyli kamienne tablice. To też druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Tutaj mamy zatytułowany Izrael pod górą Synaj. I potem 20 rozdział mówi o tych 10 przykazaniach, które Mojżesz z Bożych rąk czy odebrał, otrzymał. Góra Synaj jest synonimem zawarcia przymierza Boga z Izraelem przez Mojżesza, nadania właśnie zakonu, prawa. Ta góra, no to dzisiaj też, no tam różne są koncepcje, ale to na półwyspie Synaj, wysokość 2285 metrów, masyw taki skalny, podobno z szaro-czerwonego granitu. Nie byłem, nie widziałem, ale widziałem na zdjęciu i czytałem. Ale też, tak, wiecie, no to jest synonim, to jest obraz zakonu, przymierza, które Bóg przez Mojżesza z narodem izraelskim zawarł. I teraz, i to jest też, apostoł Paweł mówi, że to jest teraźniejsza Jerozolima, teraźniejsze Jeruzalem. Wszyscy Żydzi, którzy są Żydami, którzy funkcjonują w oparciu o to prawo mojżeszowe i tym się szczycą i na podstawie tego funkcjonują. Tutaj apostoł Paweł mówi o nich, że oni są potomstwem niewolnicy. A kim są potomkowie niewolnicy? Niewolnikami. I to myślę, że było bardzo trudne do przełknięcia tym, którzy zostali przekonani do tego, żeby chcieć być pod zakonem, bo z pewnością była perspektywa przez nimi roztoczona, być pod zakonem to prawdziwie być wolnym. A tu apostoł Paweł mówi, jest wręcz odwrotnie. Dlatego mówi, chcecie być pod zakonem, a w ogóle wiecie, co zakon mówi? Wiecie, co zakon tutaj reprezentuje odnośnie tej prawdy duchowej, głębokiej? Więc wierzę, że to naprawdę musiało być takim, wiecie, kubłem zimnej wody na głowę tych, którzy chcieli, zapragnęli wśród Galacjan, wśród tych chrześcijan, którzy potem zaczęli iść w stronę właśnie zakonu i tych wszystkich. Wiecie, bo to wszystko było związane, być może tak mogło być, ja tak tylko sobie tutaj próbuję mówić. Oni zapragnęli łączyć dwa światy. Nie można być jednocześnie niewolnikiem i wolnym. Nie da rady. Oni chcieli, prawdopodobnie, wiecie, tak mogło być, że to też byli ludzie tam w Galacji, którzy uwierzyli, którzy byli też pochodzenia żydowskiego. I oni przyjęli Ewangelię i poszli za Ewangelią, no ale mając swoich bliskich, rodziny wśród Żydów, no to pewno musieli być niejednokrotnie, może siedząc przy stole w sobotę, jedząc posiłek, no przekonywani, nagabywani, no i była presja, jak teraz możesz ty to, zdradziłeś wiarę ojców i tak dalej. Ja tak próbuję to trochę przenieść też, bo znam takie przypadki współcześnie ludzi, którzy poszli za Ewangelią, a potem naciskani, nagabywani i przekonywani argumentami religijnymi dali się oszukać i zapragnęli pójść znowu w stronę religii, nakazów, zakazów, praw takich czy innych i tego wysiłku człowieka. Wiecie, bo jakby zakon i to wszystko, co związane jest z zakonem, polega, podobnie jak było w przypadku Hagar, ludzki plan i ludzkie starania, które doprowadzą do jakiegoś owocu. Zbudowane na ludzkim potencjale, na ludzkim wysiłku, na ludzkim staraniu się. Jak było w zakonie? Jeżeli wypełnisz przykazania, będziesz robił to, a tego nie będziesz robił, to da ci ratunek. To będzie podobało się Bogu. To będzie prowadziło cię w stronę tego, że będziesz mógł myśleć o tym, że podobasz się Bogu. Ale to od twoich wysiłków, od twojego zaangażowania, od twoich prób i starania się zależy to, czy znajdziesz upodobanie u Boga, czy nie znajdziesz. A jak w przypadku Sary i Izaaka, żaden ludzki wysiłek. Bóg powiedział, tylko moja łaska, tylko moja obietnica, a ty możesz to przyjąć, albo możesz tego nie przyjąć. Tu nie ma żadnego twojego wkładu. My tak dzisiaj rozumiemy, wiecie, Ewangelia na tym polega, że jeżeli my jako ludzie będziemy chcieli coś do doskonałej ofiary Pana Jezusa dodać przez nasz ludzki wysiłek, nasze działanie, staranie się, to my tak naprawdę uwłaczamy ofierze i osobie Jezusa Chrystusa. Bo my nie możemy nic do tego dodać. A jak próbujemy coś dodawać naszym ludzkim planem, zaangażowaniem i wkładem, to tak naprawdę przyczyniamy się do tego, że nie doceniamy ofiary Pana Jezusa. Wierzę, że Bóg chce, żebyśmy tylko mogli przyjąć to wszystko, co dokonało się na krzyżu Golgoty w osobie Jezusa Chrystusa. I do tego nie możemy nic dodać. To już tak trochę naprzód wybiegam, bo trzeba do brzegu, patrząc na zegarek. Tutaj jeszcze bardzo szczególny jest fragment i też no, może tak chwilę, chociaż postaram się nad tym zatrzymać. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Tu o tym Jeruzalem, który jest w górze, mamy też fragmenty w Nowym Testamencie, I chodzi o to, że no tutaj apostoł Paweł robi taki podział i konfrontuje. Przyrównuje Hagar, niewolnicę i potomstwo, które jest również niewolnikiem, do tych, którzy są w teraźniejszej Jerozolimie, ci, którzy są związani fizycznie z tym, że są narodem wybranym, że są Żydami i polegają na Mojżeszu. A to górne Jeruzalem, to są wszyscy ci, którzy polegają tylko na Jezusie Chrystusie. W liście do Filipian, w 3 rozdziale i 20 wersecie, apostoł Paweł mówi, nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? O tym górnym Jeruzalem czytamy w kilku miejscach. W liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, autor tego listu, w wersecie 22 tak pisze, lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych. I tutaj on to jakby porównuje stare przymierze na górze Synaj i tą nową, duchową rzeczywistość, która stała się czymś takim no, niezwykłym przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. W Księdze Objawienia, też no, chyba najbardziej znany fragment w 21 rozdziale Księgi Objawienia, tutaj Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma, i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I też jest dla mnie ciekawe słowa skierowane do Kościoła w 3 rozdziale, list do zboru w Filadelfii. I tutaj w wersecie 12 tego 3 rozdziału w Księdze Objawienia, a Pan Jezus mówi takie słowo do Kościoła. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niego nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. I pojawia się górne Jeruzalem, górna Jerozolima, która jest matką naszą, która pokazuje, że potomkowie Sary, ci, którzy są wolni i zrodzeni do tego, żeby być wolnymi i być dziedzicami, to wszyscy ci, którzy narodzili się nie w naturalny sposób z ciała. To, co Pan Jezus mówił do Nikodema w 3 rozdziale Ewangelii Jana, co się z ciała narodziła, to jest ciałem. A co się narodziło z ducha, to dopiero to jest tą wartością, która będzie dziedziczyła, która będzie otrzymywała to, co jest związane z tą górną Jerozolimą. Ja się obawiam, że ja nie potrafię tego oddać w słowach, ale wierzę, że czytając Słowo Boże, my to rozumiemy. Mam taką ufność i nadzieję, że tak właśnie jest. I wierzę, że ta retoryka apostoła Pawła skierowana do kościoła w Galacji ma na celu to, żeby właśnie im pokazać, że oni dali się przekonać, ale argumenty, które wydawały się takie fajne i przekonywujące, tak naprawdę są zaprzeczające same sobie. Oni chcieli być pod zakonem, mając nadzieję, że będzie fajnie, będą wolni, a stało się wręcz odwrotnie. I apostoł Paweł używa przykładów, wiecie, Starego Testamentu, mówiąc o Abrahamie, mówiąc o Hagar, o Sarze, o Izaaku, o Ismaelu, żeby pokazać im, że oni dali się zwieść, dali się oszukać. I to nie jest kwestia tylko tego, że mogą czuć się w jakiś sposób no, źle i mieć jakąś takiego no, złe samopoczucie, ale chodzi o to, że to zwiedzenie w konsekwencji prowadzi do tego, że będąc niewolnikami, nie będą dziedzicami, że mają zamkniętą drogę do wieczności. I to jest naprawdę poważna sprawa. Bo jeśli dajcie się obrzezać, to Chrystus wam nic nie pomoże i nic z tego nie będzie. I w tych słowach teraz Paweł troszeczkę jakby może spuścił z tonu i mówi bardziej z miłością, mówi w sposób tak niezwykle empatyczny, chcąc zrozumieć, ale znowu im tłumaczy. Przepraszam, że tak powiem, jak krowie na rowie, po raz kolejny. Ile razy można? Ale troska i świadomość tego, jak ważna to prawda, Wierzę, że apostoła Pawła napędza, żeby dalej tłumaczyć, żeby dalej mówić, żeby dalej argumentować, żeby dalej przekonywać. Bo tu chodzi o wieczność. I chodzi o to, żeby byli zgodnie z Bożym planem dziedzicami, a nie potomkami tymi, którzy są niewolnikami i nic im się nie należy. I tutaj ten fragment, no też mnie to korci, żeby to jeszcze... Tu jest apostoł Paweł, cytuje w 27 wersecie 54 rozdział Księgi Izajasza. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. I też bardzo dla mnie ciekawe było, bo czytając ten fragment, powiem szczerze, że przez długi czas nie do końca ja to rozumiałem. I też mnie to korci zapytać, a jak wy to rozumiecie, kochani? Raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno ty, która nie znasz bólów porodowych. O kim to mowa w tym kontekście? O Sarze, możemy powiedzieć, tak? O Sarze, no bo rozumiemy, że chodzi o to, że Sara, która była niepłodna, która nie rodziła, chociaż urodziła tylko jednego, ale potem w przyszłości ona, jak Bóg obiecał, była matką wielu narodów i królów, to tak się stało. Oczywiście w perspektywie czasu, nie od razu. Ale tutaj, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża, no to bardziej wynika z tego, że więcej dzieci ma Hagar niż Sara. I tak jest? Niestety tak jest. To jest prawda. Lecz jak ogniś ten, który według ciała narodził, przyrodował urodzony według ducha, tak i teraz. Tych potomków niewolnicy jest więcej. Tych, którzy nie są dziedzicami, którzy nie idą za prowadzeniem ducha, ale za prowadzeniem ciała i przestrzegają i są wyznawcami religii przeróżnych, bo sami chcą swoimi wysiłkami zasłużyć sobie na przychylność Boga. Nie przyjmują Bożego planu, nie przyjmują tego, co Duch Boży proponuje i Jego łaski, ale są na mocy prawa. To tych jest więcej. I tych prześladują. Ci prześladują tych, którzy są dziećmi obietnicy. I myślę, że każdy z nas może mógłby powiedzieć, czy w swoim życiu doświadczył tego, że był w jakiś sposób dotknięty. Ja wierzę, że także to się, w tym jest ta prawda zawarta. To cały czas gdzieś tam mam też w mojej głowie błogosławieństwo z Symeona. Jak Pan Jezus był mały, był w świątyni ze swoimi rodzicami, aby tam te wszystkie procedury były zachowane, związane z zakonem, to Symeon, którego Duch Święty przyprowadził do świątyni, wziął na ręce Pana Jezusa, mówi, teraz Panie puszczasz sługę swego, bo moje oczy widziały zbawienie Izraela. Zbawienie Twoje oglądam. I potem powiedział do Marii, że Twoją duszę nie przeniknie, bo On jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. W Jezusie Chrystusie jest zapisany sprzeciw. Wszystkich tych, którzy nie są z Ducha Bożego zrodzeni. Będzie sprzeciw. I to chyba nieraz już to kiedyś też mówiłem, doświadczyliśmy tego, jak nawet mówimy gdzieś ogólnie o Bogu, jest okej. Jak tego Boga nazwiesz, to jest Jezus Chrystus, to już się rodzi napięcie, to już jest pewien sprzeciw. Nawet nie może wyrażany od razu, ale jest sprzeciw, bo w Jezusie jest sprzeciw. I tak samo, jak tak jest i dzisiaj, tutaj apostoł Paweł pisze, że ci, którzy narodzili się z ciała, tych, którzy są zrodzeni z ducha. I to jest też ta prawda w tym liście do Galacjan, będzie to dalej mówiono, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Nawet w moim osobistym życiu, ja to widzę, ten czynnik ciała jest zawsze przeciwny duchowi. Ale także w wymiarze i społecznym, wobec tych, którzy są zrodzeni z ducha, a ci, którzy są niezrodzeni z ducha. Jest sprzeciw. I apostoł Paweł to stwierdza. Ale ciekawe też jest dla mnie to, bo w kontekście tego, co jest w księdze Izajasza, tam... Ta opuszczona to niekoniecznie Hagar. Ale to tak mówię, żeby was zaintrygować. I poczytajcie, wystarczy przeczytać, wiecie, cały rozdział 54 Księgi Izajasza, żeby zobaczyć kontekst i tam to wezwanie do radości tej opuszczonej to o kim tam jest mowa? To ja już tego nie powiem dzisiaj, ale tylko tak, żeby... Bo wierzę, że to jest też bardzo... Tamten kontekst mówi troszeczkę o czymś innym niż tutaj. Ten fragment, którego apostoł Paweł użył w tym wymiarze. I to jest też dla mnie, wiecie, niesamowite, bo wierzę, że apostoł Paweł, prowadzony Duchem Świętym, w tym argumentowaniu Galacjaną jest prowadzony, aby użyć tego fragmentu z Księgi Izajasza. Aby proroka większego, uznanego wśród Żydów, tych, którzy chcą być pod zakonem, żeby ich przekonać i pokazać im pewną prawdę duchową, o duchowym znaczeniu. I co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Wiecie, i wobec każdego zdania, każdego zachęcania, aby pójść w stronę religii, pójść w stronę prawa, pójść w stronę cielesnych wysiłków i zabiegów w kontekście podobania się Bogu, w kontekście zbawienia, trzeba wszelkie takie myśli, zdania, sugestie i zachęty wypędzić. Wypędź niewolnicę. I też jakbyśmy czytali ten kontekst tutaj z pierwszej Mojżeszowej w 21 rozdziale, czy Abrahamowi podobało się to, co powiedziała Sara, że syn niewolnicy nie będzie z moim synem dziedziczył? Wypędź ją. Abrahamowi się to nie podobało. I dopiero Bóg musiał powiedzieć mu, posłuchaj swojej żony w tej kwestii, chociaż w tej kwestii. Myślę, że wcześniej, wiecie, mu się podobało, jak Sara mówiła to, weź Hagar za żonę. Ale żeby wypędzić Hagar, to już mu się nie podobało. Dopiero Bóg musiał mu o tym powiedzieć, przekonać go. No tam jeszcze wcześniej, tutaj też to prześladowanie, tam też tu jest odnośnie i tak było, że kiedy się Izaak urodził, to Ismael miał 13 lat. Potem, kiedy został odstawiony od piersi, myślę, że miał kilka lat Izaak. Ismael miał też tam może z 17 lat. On szydził z niego, naśmiewał się, prześladował. Tak samo to apostoł Paweł o tym pisze. Więc radykalizm jest połączony, to radykalne wezwanie apostoła Pawła wobec Kościoła w Galacji jest połączone z jego wielką troską i miłością wobec tych ludzi, bo apostoł Paweł zna powagę sprawy. On wie, jak to jest ważne. Wiecie, nie można być niewolnikiem i wolnym jednocześnie. I już kończąc, chcę tylko to jakby podsumować bardzo prostym zdaniem. Jak mówisz Jezusowi tak, to nie możesz mówić tak wszystkiemu innemu. Jak mówisz Jezusowi tak, to możesz powiedzieć sobie, swojemu ciału, temu światu, wszelkim bardzo przekonującym naukom, musisz powiedzieć nie. Nie ma innego sposobu. Mówiąc Jezusowi tak, musi być powiedziane nie swojej naturze, swojemu ciału, całemu światu i wszystkiemu innemu. I tego sobie i wam życzę. Amen. Powstańmy do modlitwy. Pomódlmy się razem i zakończymy nasze dzisiejsze nabożeństwo.